Kochani, nazwałem słowo na dzisiejszy poranek, dzisiejsze południe. Jezus jest pierwszy. Chciałbym trochę chyba powiedzieć znowu tak od siebie czy o sobie. A inspiracją czy podstawą myśli, którymi dzisiaj się z wami podzielę, był fragment listu do Kolosan, który przeczytam czy przytoczę trochę później. I tak zaczynając właśnie troszkę od siebie, to kiedy przeczytałem ten fragment, tak wróciłem do pewnych myśli. Kochani, nawróciłem się w 2001 roku. To zaledwie 16 lat temu. Do tego czasu deklarowałem się jako katolik. I miałem ukształtowany swój obraz Boga, a także i relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Myślę, że ten obraz powiela się wokół nas u wielu osób. Niewątpliwie Bóg był dla mnie czysty, był dla mnie święty, był także sprawiedliwy. Ale był w moich oczach tak bardzo sprawiedliwy, że do niczego nie czułem się godny. Dlatego, że zdawałem sobie sprawę z własnych niedoskonałości, z własnych błędów i uchybień. I choćby z tego tytułu powinienem nieustannie chodzić do spowiedzi. Ale tego nie robiłem. Dlaczego? Szczerze powiedziawszy, przede wszystkim dlatego, że przede wszystkim się usprawiedliwiałem. Bo kiedy porównywałem swoje życie do życia mojego otoczenia, moich kolegów, dorosłych, którzy mnie otaczali, to tak naprawdę nie czułem się gorszy od nich. Tak jak to wiele osób dzisiaj mówi, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Ale także im był drugi powód. Ja po prostu lekceważyłem to. Lekceważyłem tą sprawę, lekceważyłem sprawę duchowego życia. Ignorowałem to życie. Tak naprawdę nawet nie chciałem się zajmować czymś, czego nie do końca rozumiałem. Ten stan oczywiście powodował letnienie w moim życiu i taką duchową obojętność. Im byłem starszy, tym widziałem, że coraz bardziej mi jest obojętne, co ja robię. W końcu podobnie jak u obserwowanych przeze mnie z otoczenia ludzi, u których nie widziałem w ogóle jakiegoś wielkiego zaangażowania duchowego, zostałem tylko takim religijnym praktykiem, niedzielnym. Czasami nawet wchodzącym do kościoła, a czasami nie, stojącym przed kościołem i tak słuchającym, powtarzającym, czasami uklękłem, czasami nie. Kompletnie mnie zbytnio później nie interesowało, co się gdzieś tam w środku dzieje. Miało to oczywiście przełożenie na moje relacje z Bogiem. W moich oczach on był po prostu niedostępny. Zbyt daleki, zbyt zainteresowany problemami innych ludzi, problemami ludzi potrzebujących, misjonarzy, biednych dzieci w Afryce. Przecież tyle milionów ludzi, gdzie on mógłby na mnie zwrócić uwagę? Przy takim poznaniu Boga, kiedy dzisiaj na to patrzę, to z tej perspektywy rozumiem, dlaczego tak naprawdę była mi obojętna i modlitwa, sakramenty i ta cała otoczka religijna, która wokół tego życia się toczyła. Żyłem w świadomości, że On, mój Bóg, jest daleko. A cokolwiek bym od Niego chciał, to i tak jestem zbyt nieczysty, aby mógł na mnie zwrócić uwagę. Ciekawe było jednak to, że miałem świadomość, że to nie do końca jest tak, że ja pójdę do piekła. Chociaż i to piekło lekceważyłem. Dlatego, że może miałem taki czas w dzieciństwie, że i dorośli mi piekło zgotowali, więc uznałem, że i w tym jakoś wytrwam. Więc nie było to dla mnie może aż tak bardzo trudne. Czy Bóg mnie widział, czy nie? I tak żyłem. Wstawałem rano, jadłem, uczyłem się, chodziłem na różne spotkania, wykonywałem różne zadania, A potem znowu się kładłem spać i znowu rano wstawałem i znowu toczyło się to życie. Tak naprawdę nie czułem jakiejś wielkiej różnicy albo jakiejś burzy, jakiegoś niepokoju w swoim sercu. Nie miałem pojęcia wtedy o jakiejkolwiek Bożej obietnicy dla mojego życia. O tym, że Bóg albo ten, którego uznawałem za Boga, czy uważałem, wyobrażałem sobie za Boga, może mnie bezinteresownie kochać, bez względu na to, co wykonałem wobec Niego. Żyjąc tak z dnia na dzień, byłem pewny jednak jednego, że to ja muszę, ja pierwszy, muszę kiedyś zrobić jakiś krok, jakiś uczynek, jakąś modlitwę, aby Bóg zainteresował się moim życiem. Ale ja byłem na tyle słaby i na tyle niezainteresowany tym tematem, że to kiedyś odkładałem na zawsze na później. Kiedy przypominam sobie moje wyobrażenie Boga w tym okresie młodych lat, gdzieś dookoło 20 roku mojego życia, to widziałem Boga jako takiego surowego pana z brodą, który pilnuje tylko, czy wszystko na ziemi dzieje się tak, jak on na początku sobie zaplanował. Widziałem także obraz raczej surowego ojca, który poświęca swojego syna dla jakiejś wyższej idei, dla zbawienia, jak słyszałem, ale te wszystkie obrazy kłóciły się we mnie. Nie rozumiałem tego, nie miałem poznania, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. On był według mnie, dla mnie wtedy, bardziej skupiony na sobie, a ja byłem i tak niewdzięczny i niewidoczny. Przy takiej masie ludzi taka relacja dla mnie osobiście nie miała żadnej przyszłości, więc się w ogóle w nią nie angażowałem. Jego wizerunek nieznacznie, aczkolwiek to się stało, ocieplały moje lekcje religii. Ja jeszcze miałem w kościele lekcje religii. One miały troszkę inną jednak formułę. Było więcej jednak modlitwy i też zależy od katechety. Ja miałem szczęście do takich osób. Także i niektóre kazania w kościele trochę ocieplały ten wizerunek i pokazywały mi Boga w jakiejś innej postaci, ale i tak w perspektywie czasu, kiedy zaczęła się szkoła, kiedy zacząłem się interesować życiem zawodowym, i tak to wszystko w perspektywie czasu zaczęło nabierać jakichś takich historii niewiarygodnych. Także przestałem się w to tak naprawdę mocno angażować. Nie potrafiłem też zrozumieć, na czym miałoby polegać życie Jezusa po zmartwychwstaniu. Mówię wam o tym, jak to we mnie w środku funkcjonowało. Jego rola dla mnie wygasła do postaci biblijnej i w pewnym stopniu też historycznej, który kiedyś coś uczynił, a teraz jest już gdzieś tam daleko w niebie. Kompletnie niedostępnym dla mnie, dla otoczenia, w którym jestem. Tu na ziemi ja wtedy miałem księży, papieża, wstawiennictwo świętych, Maryi. Rozumiecie, o czym mówię. Obserwacja otoczenia mówiła mi jedna. Chcesz poznać Boga, musisz zostać księdzem. Wiecie, bardzo mocno to odbierałem, bo kiedy takie pragnienie gdzieś w środku powstało, to byłem świadomy, że muszę dokonać takiego wyboru, na który niezbyt chciałem się godzić, bo chciałem po prostu żyć. A jeżeli nie chcesz być księdzem, to musisz sobie po prostu w życiu radzić. Musisz być twardy i w pewnym stopniu trzymać jakąś sztamę z tymi księżmi, żeby ci kiedyś tam odpuścili i żebyś mógł odpokutować. Mówię o tym, dlatego że myślę, że ta mentalność nie jest dzisiaj tylko dla mnie odosobniona, czy nie była. Ja się ukształtowałem w tym kraju. W naszym chrześcijańskim kraju, gdzie ponad 90% osób deklaruje się jako ludzie wierzący. Dziś po kilkunastu latach życia z Bogiem widzę, jak ten obraz był skrzywiony. W ciągu kilkunastu lat wybudowałem do siebie mury obojętności. I myślę, że nie byłem w tym sam. W ciągu zaledwie kilku lat Bóg wszystkie te mury potrafił zburzyć. I mogłem doświadczyć czegoś, czego w życiu bym się nawet nie spodziewał. Pierwsze moje spotkanie z chrześcijaninem było bardzo uderzające w mój obraz Boga. Ten człowiek, Krystian, nie zapomnę chyba nigdy jego imienia, może dlatego, że Krystian to też tak jakby od krzyża, powiedział mi, że Bóg kocha ludzi, że kocha jego i że kocha mnie. Więcej. Powiedział mi wtedy, że Jezus, Syn Boży, jemu pomaga każdego dnia. Że on z nim normalnie rozmawia. I powiedział, słuchaj, on naprawdę interesuje się twoim życiem. To było dla mnie tak szokujące, bo ja po prostu nie potrafiłem zrozumieć nic z tego, bo nie odczuwałem nic z Bożego zainteresowania. Ale to był moment, w którym też musiałem wewnętrznie podjąć decyzję. Bo jeżeli on do mnie to mówi, to być może to jest faktem. Ja miałem to szczęście, że wtedy odsłoniłem swoją gardę i pomyślałem sobie, nie mam lepszej koncepcji dla mojego życia. Kiedy człowiek jest niewidomy, jest zdane tylko na własną wyobraźnię. Jeżeli jeszcze nigdy tego świata nie widział, to musi sobie w pewnym stopniu to wyobrazić. Tak jak mu to ludzie przedstawią. Ja też tak żyłem. Musiałem sobie jakoś poukładać ten świat. Miałem spaczony obraz Boga, Jezusa. Zupełnie nie miałem zielonego pojęcia, kim jest Duch Święty. Do tego dochodziło jeszcze poczucie winy, grzeszności i w końcu ogólna obojętność, która całego mnie trapiło. To nie mogło budować dobrego życia, tym bardziej życia duchowego. Ale przyszedł ten dzień, wspaniały dzień, w którym Bóg zdjął zasłony z moich oczu. Kiedy zaufałem Mu i uwierzyłem, że On naprawdę jest. Że Jezus jest naprawdę Panem i Zbawicielem. Że Jezus jest tym, o czym mówi o Nim Pismo Święte. Że jest Synem Boga Ojca. Powiedziałem Mu wtedy, że Go potrzebuję. Ale nadal był dla mnie dość odległy. To był 92 rok, kiedy pierwszy raz swoje życie oddałem Jezusowi. I powiem wam, że pozwoliłem, ja pozwoliłem, żeby codzienność moja, zajęcia, szkoła, imprezy, moje pragnienia, zasypały moją wiarę i moją ufność na wiele, wiele kolejnych lat. Dziś wokół nas jest wiele religijnych osób. Tak naprawdę wierzę, że wiele z nich naprawdę chce się spotkać z Bogiem. Oni nie chcą się spotkać z pastorami tylko, nie chcą się spotkać z inną wiarą, z innym kościołem. Oni chcą się spotkać z Bogiem. Przyznaję, że dla mnie czy do mnie nie przemówiły wypowiadane wersety biblijne. Nie przemówiły ostrzeżenia o śmierci, upadku, wiecie, o grzechu, potępieniu. Nie przemówiły do mnie same opowieści o Jezusie, o Jego cudach, i o jakichś innych duchowych rzeczach, przemówiła do mnie szczerość wyznania, świadectwa osoby, która do mnie mówiła Ewangelię o Jezusie. Przemówiła do mnie autentyczność osoby, którą oceniłem, że nie jest religijna. Ona po prostu taka jest. Przemówiło do mnie przemienione życie człowieka, który do mnie mówił. Mówił to z taką pewnością, że każdy werset nabierał głębi, tak jak dzisiaj biorę pismo, czytam słowo i on do mnie mówi. Nie miałem żadnych wątpliwości, że to, co było jego pragnieniem i czego ten człowiek doświadczył, jest faktycznie możliwe i dostępne także i dla mnie. Dziś moje poznanie jest dużo większe, choć nadal uważam, że bardzo naprawdę cząstkowe. Ale jedna myśl mnie zachwyca w Panu Jezusie. Powiedziałem wam wcześniej, że zawsze byłem jakoś przekonany, że to ja muszę zrobić jakiś pierwszy krok, żeby Bóg mógł coś zrobić w moim życiu. Dzisiaj wiem, że to On, Jezus, był i jest pierwszy we wszystkim. To nie ja pierwszy do Niego przyszedłem, bo On zawsze był przy mnie. To nie ja pierwszy Go pokochałem, bo On kochał mnie i był świadomy mojego istnienia, zanim ja się urodziłem. To nie ja uczyniłem pierwszy krok, jakiś dobry uczynek, aby sobie zasłużyć na Bożą przychylność, na łaskę i na życie wieczne. To On przez wieki był świadomy, że się urodzę, że będę popełniał błędy, będę grzeszył i sam zasłużył sobie na oddzielenie od Boga. I uczynił wszystko, zanim się urodziłem, aby moją winę wziąć na siebie. To nie ja dałem sobie radę w życiu codziennym przez lata mojego dzieciństwa, dorastania. To nie ja sam siebie ukształtowałem. To On pierwszy otoczył mnie ludźmi, o których nie miałem zielonego pojęcia, że są spod Jego ręki. Którzy mi pomagali, a nawet wszystkie błędy moje, moich rodziców i mojego otoczenia tak nakierował, żeby mnie wychowywać i żeby mnie ukształtować. Pewnie nie zdaję sobie sprawy z tego, ile razy, podkreślę, ile razy w moim życiu On był pierwszy, który wstawiał się za mną. On był pierwszym, który interweniował, który mnie chronił, być może przed jakimś upadkiem, przed jakimś złamaniem, przed utratą życia. On był pierwszy, który mnie leczył wtedy, kiedy nie było wokół mnie lekarzy. On był pierwszy, który mnie osłaniał, który mnie ratował, który mnie także pocieszał, nawet czasami rozweselał. On był pierwszy, który mnie posilał i który mnie zaopatrywał. Może kiedyś mi powie. Dopiero dziś przypominam sobie tych setki okoliczności, ludzi, których spotykałem na swojej drodze, zaskoczony, dlaczego oni mieli dla mnie przychylność. Kiedy jestem świadomy życia Jezusa, dzisiaj uświadamiam sobie, jak posłusznymi byli ci ludzie w Jego rękach. Może nawet do Niego nie należeli, a On jednak się troszczył o mnie. Dzisiaj wielu z nich mogę dziękować. Powiedzieć im, że należę do Jezusa, służę Jego Kościołowi, dzielić się Ewangelią. To jest zawsze wzruszający moment. Ostatnio miałem spotkanie z jedną taką osobą, nauczycielką w szkole średniej. Byłem kiedyś osobą bezdomną, więc nie miałem praktycznie nic. I ona dała mi meble i jakieś pieniądze, żebym przez jakiś okres czasu umiał żyć. Przyznaję, że spotkałem się z nią po 30 latach, byłem na takim spotkaniu klasy i ona do mnie: słuchaj, ale ty miałeś brata. Myślę sobie, jak ona może pamiętać to po tylu latach? Ale dla niej to, co wtedy zrobiła, miało jakieś głębokie znaczenie. I znowu jej mogłem powiedzieć, że jestem Bożym dzieckiem. I wdzięczny jestem za to, co ona wtedy uczyniła, dzięki temu, co Jezus jej powiedział. To wszystko kiedyś było przede mną zakryte. I Boże Słowo. A Słowo Boże mówi tak, w liście do Kolosan, 1 rozdział, 13-14 werset. On, mowa tutaj o Bogu, nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie i przebaczenie grzechów. Ja tego doświadczyłem. Kiedyś moja duma nie pozwoliłaby mi cieszyć się z tego, że jestem odkupiony. Bo kupuje się przecież niewolnika. Wiecie, jako ludzie przyznacie, że cenimy sobie naszą niezależność. Tak naprawdę, obserwując dzisiejszy świat, uważam, że to, co nas spotyka od drugiego człowieka, wynika właśnie z tego, jak my bardzo chcemy zachować niezależność. Chociaż powinniśmy zupełnie poddać się Bogu. Dziś jestem wdzięczny, że Jezus za mnie zapłacił. Tak jak tutaj dzisiaj śpiewaliśmy i to wyznawaliśmy. Abym był Jego własnością, abym mógł zostać dzieckiem Bożym, odkupiony Jego krwią. Dziś moje serce jest pewne, że On naprawdę mi przebaczył i że mnie oczyścił. Kolejny werset z tego ciągu listu Pawła do Kolosan, który chciałbym się z wami podzielić, który był inspiracją do moich dzisiejszych myśli. List do Kolosan 1:15. To jest pierwsze zdanie tego wersetu 15. Chrystus jest obrazem widzialnym Boga niewidzialnego. Jest to z Biblii Warszawsko-Praskiej, pozostałe są z tego przekładu Nowe Przymierze. Kochani, nie widzieliśmy Boga. Żaden człowiek nie zobaczył Boga. Ale byli ludzie, którzy widzieli Jezusa. I my o Nim słyszeliśmy. Jest o Nim na zachowanie. Możemy ocenić Jego dzieło. I widzimy, jaki jest Ojciec. Dzięki Jezusowi. W liście do Hebrajczyków 1:3 czytamy. On, czyli Jezus, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego, czyli Ojca istoty. Czyli Jezus jest odbiciem chwały i odbiciem Ojca. Jezus jest jak zwierciadlane odbicie Boga Ojca. Jest taki sam, jest tej samej natury. Jest Bogiem. To przybliża nam osobę Boga Ojca, pomimo że Go nie widzieliśmy. Pomimo, że może jakieś mamy wyobrażenia, które nam gdzieś przez lata się budowały, ale także ten werset objawia nam, kim jest Jezus, jaki On jest. Objawia nam Jego niesamowitą pozycję. Druga część zdania z listu Kolosan 1:15 w takim niesamowitym, tu, jeszcze 1:15, proszę wcześniej. Nie mam? Nie mamy tego tutaj na slajdzie. Okej, przeczytam wam. On jest, i w tym tłumaczeniu tak fajnie jest to napisane, praprzyczyną wszelkiego stworzenia. W innych tłumaczeniach mamy napisane, że jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. To nie tylko oznacza, że Jezus jest pierwszy, ale przede wszystkim, że jest najważniejszy. Że zajmuje najwyższą pozycję i dziedziczy wszystko. Pozycja pierworodnego zawsze była, jak zdajemy sobie z tego sprawę, bardzo szczególnie korzystna. I taka sama jest pozycja Syna Bożego przed wszelkimi stworzeniami. Przed nami i przed aniołami, tymi posłusznymi i tymi upadłymi. W liście do Kolosan 1:16 czytamy dalej. Ponieważ w Nim, w Jezusie, zostało stworzone wszystko w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. To słowo oznacza, że Chrystus ma wszelką władzę nad stworzeniami świętymi i upadłymi. Nad stworzeniami widocznymi, czyli ludźmi i niewidocznymi, których nie widzimy. Wszystkie te stworzenia zostały stworzone dla Jezusa, dla Jego chwały, ale także i po to, aby Jezus mógł zrealizować doskonały Boży plan w niebie i na ziemi. My jesteśmy częścią tego stworzenia. Wszelka władza, wszelka zwierzchność podlegają majestatowi Jezusa. To, co widzimy i to, co słyszymy w mediach, czego czasami doświadczamy, to skutki nieposłuszeństwa po prostu Jezusowi. Ludzi, którzy nie są świadomi duchowego życia i życia w Jezusie. W liście do Hebrajczyków 1:2 czytamy: w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i w przestrzeni. W tych wersetach mamy kolejne potwierdzenie, że Jezus jest dziedzicem wszechrzeczy. Ale także, że przez Jezusa wszystko zostało stworzone. Ale On nie tylko dał tchnienie wszelkiemu stworzeniu, także i nam. Ale także podtrzymuje relacje z Nim. Kochani, kiedy sobie tak przypomniałem, kiedy Pan Jezus mówił o ptakach, które karmi Bóg, mówił o kwiatach, które przyodziewa najpiękniej, które nic nie mogą Jemu, można byłoby powiedzieć, z naszej perspektywy dać. W porównaniu do nas, ludzi inteligentnych, którzy potrafimy zaplanować pewne rzeczy, które możemy dać. Ja jestem świadomy, że Jezus mówił o tym dlatego, że On w tym miał bardzo aktywny udział. Bo On i w Nim zostało wszystko stworzone i On i w Nim zostało wszystko odebrane od tego stworzenia. To mi daje nadzieję, że Jezus jest naprawdę zainteresowany, abym przeszedł ten czas pielgrzymki na ziemi pomimo wielu trudności, pomimo wielu zawirowań, pomimo moich upadków. Jezus ma cel. To jest polecenie otrzymane od Ojca. Aby przyprowadzić do Niego wszystkich. Ilu ich tylko będzie umiał. Ilu ich odpowie na Jego wezwanie. Abyśmy tam z Ojcem, z Nim, z Duchem Świętym spędzili wieczność. Aktywność Jezusa w tym, co widzimy jako nasza codzienność, trochę wyjaśnia także i kolejny werset listu do Kolosan. 17 werset. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. Bardzo mi się podoba to tłumaczenie, szczególnie druga część tego zdania. W Nim trwa wszystko razem połączone. W Nim trwa. To dzięki Niemu wszystko trwa. Tylko dzięki Jezusowi. To nie jest jakaś maszyna, która została uruchomiona i ona tak sobie idzie bezwładnie i albo się przewali w jedną stronę, albo się przewali w drugą stronę. Nie. Dzięki Jezusowi, dzięki Jego mocy jestem przekonany, wszystko, co dzieje się obecnie na niebie i na ziemi, trwa w równowadze. Mimo że stworzenie, czyli i aniołowie, a potem i ludzie, tak bardzo upadły, że szaleją żywioły tutaj na ziemi, to życie i egzystencja dalej trwają. Bo równowaga w tym zakresie, bo tą równowagę podtrzymuje ten, który realizuje Boży plan, czyli nasz Zbawiciel, Jezus. On nigdy nie stracił nad niczym kontroli. Może się człowiekowi wydawać, że wkrótce przyjdzie koniec, bo czasami słuchamy różne typu wypowiedzi jasnowidzów i jakichś ludzi o szczególnych obdarowaniach, że wybuchnie wojna atomowa, że nie wiem, zabraknie powietrza, zabraknie wody, czy zaleje nas woda, że nie wiem, wzrośnie temperatura i tego nie wytrzymamy, że uderzy meteoryt i cokolwiek jeszcze innego, nad czym niby Bóg nie ma swojego panowania. Ale nic nie przyjdzie. I nie będzie żadnego końca, Bo Jezus otrzymał polecenie zbawienia ludzkości. I to On i w Nim będzie się wypełniać czas. I to On wszystko będzie podtrzymywać w równowadze do czasu. Żywioły przecież wybuchają i uspokajają się. Ludzie umierają i rodzą się następni. Konflikty powstają, także wygasają. Były przecież niesamowite potęgi. Wydawałoby się, że niezniszczalne. Ludzie się wydawali także i niezniszczalni. Wszyscy poumierali, potęgi popadały. Były dwie wojny światowe. Wydawałoby się, że to już jest ten koniec. A jednak nie. Ta świadomość nam, chrześcijanom, powinna dać niesamowity wewnętrzny pokój i nadzieję i wzmocnić naszą ufność i wiarę, że pomimo różnego typu okoliczności, jeżeli Bóg potrafił złapać równowagę przy takim chaosie, jaki jest na świecie, to zdecydowanie ma moc, żeby złapać równowagę w naszym życiu. Nawet jeżeli się chwilowo zachwiejemy. List do Kolosan, 18 werset, pierwszy rozdział. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, jest pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa. To Jezus daje życie Kościołowi. To nie nasze zdolności ludzkie, nasz, braci starszych, liderów czy gospodarzy sprawiają, że my tutaj mamy dobry, duchowy czas. Absolutnie. My jesteśmy tylko narzędziami, to co możemy zrobić, to możemy popsuć. Ale możemy się też Bogu poddać. I wielokrotnie, będąc tutaj na tym miejscu, idziemy wbrew samym sobie i własnej naturze. Ale to Jezus wypełnia Kościół swoim życiem. On wyposaża go we wszystko, czego potrzebuje. Każdą społeczność, ludzi, którzy się zgromadzają. On to robi po to, aby Kościół trwał i aby realizowany był Boży plan. I widzimy, że nawet potężne ludzkie skrzywienia, bo tak bym nazwał to, co się działo gdzieś tam w średniowieczu, wiecie, w tym okresie przez te kilkanaście wieków po śmierci Chrystusa i po Jego zmartwychwstaniu. Nawet te ludzkie skrzywienia, skłonność do władzy, do polityki, takie zmanipulowanie ludu tylko po to, żeby mieć władzę nad tym ludem, nawet to nie sprawiło, że Kościół choćby był dotknięty nawet. Kościół cały czas trwa. Kościół Jezusa Chrystusa cały czas żyje. Kościół, nawet bym powiedział, niesamowicie się teraz rozwija i rozrasta. Pomimo tego, że ktoś by powiedział, że świat się daje coraz bardziej ateistyczny. Nieprawda. Kościół rośnie, rozwija się. Niedawno słyszałem, że nie było tylu ludzi zbawionych w narodzie Izraela, jaki jest w ostatnich czasach. Nie było nigdy, nawet za czasów pierwszego Kościoła, tylu ludzi, tylu zbawionych Żydów. Jezus jest też pierwszym człowiekiem, który zmartwychwstał. Ale słyszymy czasami świadectwo o wskrzeszeniu. Można by powiedzieć, no to byli i następni. Ale On jest pierwszym, który zmartwychwstał i żyje wiecznie. I żyje ciągle. Dlatego jest dla mnie niesamowitą nadzieją. I tylko dzięki Niemu mamy podstawę, żeby oczekiwać, że faktycznie po tym czasie pielgrzymki tutaj na ziemi mamy prawo oczekiwać życia wiecznego. Życia, które się nie będzie kończyło. Życia, które nam obiecuje Biblia, które nam obiecywał Chrystus. On już dotarł do tego miejsca. Kiedy czytałem kolejne wersety tego listu do Kolosan, to musiałbym przygotować kolejne kazanie, więc darowałem sobie. Ale polecam wam List do Kolosan, pierwszy rozdział, te wersety, które czytałem od 15, tam chyba do 22, do osobistego czytania. Chciałem wam to dzisiaj powiedzieć, aby wzmocnić moją i waszą, naszą cierpliwość, pewność, nadzieję w oczekiwaniu na to, co jest przed nami, aby uwrażliwić także nasze zmysły, takie ludzkie zmysły, na co patrzymy, co odbieramy, jaka jest prawdziwa nasza nadzieja i aby uwrażliwić nasze serca na codzienną obecność Jezusa i Jego Ducha Świętego w naszym życiu. W drobiazgach, w uśmiechu drugiej osoby, w geście wobec drugiej osoby, w okoliczności, która nam się nagle przydarzy. Abyśmy widzieli, że nie wszystko jest tak złe, jak czasami wypowiadamy. Jezus naprawdę wprowadza równowagę do naszego życia. Samo to, że dzisiaj tutaj przyszliście, pomimo różnego typu doświadczeń, przez które niektóre osoby przychodzą, i byliście w stanie wyrażać tutaj radość, daje mi świadectwo tego, że jest w was ta równowaga. Pragnąłbym, aby ludzie wokół nas zobaczyli fascynującą obecność Boga. W naszej codzienności, nie tylko tutaj w kościele. Bo to, czego ludzie doświadczają w domu, w pracy czy na ulicy, a także to, czego doświadczają w tym nazywanym przez nas kościele powszechnym, nie zawsze buduje prawidłowy obraz Boga. A na pewno nie zawsze buduje szczerą, otwartą i pełną pasji i poznania relację z Jezusem. Tego mi bardzo brakowało przez cały ten okres mojego dorastania. A bez tej relacji człowiek nie odnajdzie Bożego planu i będzie się miotał. Dlatego Jezus powołał Kościół, powołał swoich uczniów, a teraz powołuje w każdym kolejnym pokoleniu kolejnych uczniów. I my mamy nasze pokolenie i powołał nas, powołuje kolejne osoby i pragnie, aby Jego Kościół się bardzo rozbudowywał, ale muszą być ci, którzy będą nieść Jego świadectwo. Którzy będą składali żywe świadectwo życia z Jezusem. Tak jak ja miałem możliwość spotkania tego człowieka, którego nie wersety mnie przekonały, ale to, w jaki sposób on to wypowiedział. W jaki sposób Duch Święty wykorzystał jego jako narzędzie. A słowo tylko potwierdziło mi i moim sercu. Ludzie wokół nas mogą zobaczyć prawdziwy obraz Boga. Mogą zobaczyć prawdziwy obraz relacji Boga z człowiekiem. Dlatego nasze relacje z różnymi ludźmi, dlatego nasze różne spotkania z ludźmi, dlatego nasze ewangelizacje, ale także dlatego nasze spotkania w domach, nasze grupki domowe. My tak mówimy małe, jak już jest nas więcej niż trzech, to już nie są małe grupki domowe, tak bym powiedział. Ale to tylko jest jeden z elementów Bożego planu działania w Kościele, ale jakże istotny. Przecież tam możemy powiedzieć, że Jezus był pierwszy, który zmartwychwstał i żyje wiecznie. A my będziemy następnymi, bo wierzymy w to. Tam możemy powiedzieć, że Jezus był pierwszy, który się ochrzcił. A my czynimy to dokładnie na Jego wzór. Tam możemy powiedzieć, że był pierwszy, który uzdrawiał. A my czynimy to już w Jego imieniu, tak jak Jego uczniowie. Jezus był pierwszy, który nauczał i głosił, a my tylko kontynuujemy Jego dzieło, jako Jego ambasadorowie. Był pierwszy, który wstawia się za nami, a my czynimy to na Jego podobieństwo, wstawiając się za naszymi braćmi, siostrami i potrzebującymi. Był pierwszy, który został Synem Boga. My zostaliśmy dzięki Niemu i w Nim także Bożymi dziećmi. A poświadcza nam to w duchu, w sercu sam Duch Święty. Był pierwszy, który pokochał człowieka do końca. A my na tą chwilę uczymy się tego od Niego. Bo to jest taki poziom wzrastania, myślę, że coraz głębszy w naszym życiu, ale bardzo konfrontujący się z naszą naturą i z tymi naszymi różnymi słabościami. Nie wiem, czy na tym miejscu jest ktoś, kto nie wie, o czym mówię, kto nigdy nie doświadczył życia z Bogiem, życia z Jezusem. Chcę dzisiaj powiedzieć, że jest to najcudowniejszy czas i moment, jaki może człowiek mieć przed sobą. Dzisiaj jego obraz jest zupełnie inny u mnie niż był kiedyś. Dzisiaj chciałbym wyprowadzać ludzi z tego obrazu, jaki oni kiedyś sobie gdzieś ukształtowali. Pochylmy nasze głowy. Chcę Ci, Panie, podziękować za czas, który nam tutaj dałeś. Za niesamowite życie, które włożyłeś w nasze wnętrze. Za cudowny Twój plan. Za łaskę, którą opiewaliśmy i wielbiliśmy, którą wychwalaliśmy, o której tutaj dzisiaj mówiliśmy tak dużo. Dziękuję Ci za to po prostu, że jesteś. I za to, kim jesteś. Za to, że nigdy nie straciłeś kontroli nad życiem żadnego z Twojego stworzenia. Dziękuję Ci, że pomimo Twojej władzy, potęgi i mocy dalej dałeś nam wolność. Dałeś nam wolną wolę, możliwość kierowania własnym życiem. Wielu z nas to życie już Tobie poddało i widzimy, jak dużo światła i prawdziwego życia w nas włożyłeś. Ale pragnę, aby Duch Twój mógł dotknąć tych, którzy tego nie uczynili. Kochani, jeżeli jest tutaj na tym miejscu ktoś, kto chciałby może po raz pierwszy oddać swoje życie Jezusowi, powiedzieć Mu: tak, chcę, żebyś Ty, ten, o którym mówił ten brat, ten człowiek, chcę, żebyś Ty, Jezus, został Panem mojego życia. Nie chcę Cię zapraszać do Kościoła Zielonoświątkowego, nie chcę Cię zapraszać tutaj gdzieś do środka, do przodu. Chcę zaproponować Ci życie z Jezusem. Jedyne życie prawdziwe, którego możesz doświadczyć. Jeżeli jest ktoś na tym miejscu, tak jak mamy pochylone głowy, poproszę, aby dał mi jakiś sygnał ręką, podniósł rękę, uchylił na chwilę. Jeżeli jest ktoś, kto czuje taką potrzebę w sercu swoim. Dziękuję Tobie, Jezu. Dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, Panie. Kochani, bądźmy zawsze przygotowani na taki czas. Chciałbym, żebyśmy byli czujni i oceniali wszystkiego negatywnie, bo Bóg nad nami panuje. I naprawdę ma wszystko w swoim ręku. Dziękuję Tobie, Panie, za ten poranek, za to słowo. Panie, niech ono buduje naszą wiarę, ufność i nadzieję. Oddajemy Tobie cześć, Panie. Wdzięczni, że nie musimy się bać. Bo jutro, kiedy wstaniemy, Ty dalej będziesz z nami. Ty będziesz dzielił swoją łaską i swoją obfitością każdego z nas, Panie. Twój plan nadal się będzie realizował, Królu. Chcemy po prostu z Tobą być. Chcemy Ciebie jeszcze bardziej poznawać, jeszcze bardziej zgłębiać Twoją naturę, Twoje życie. Chcemy, żebyś po prostu nas przemieniał na swój obraz. Aby światło z nas mogło wylewać się na ludzi wokół nas. Proszę Ciebie, błogosław nas w tym. Błogosław nasze rozejście dzisiejszego dnia, Panie. Spraw, aby czas, który jest przed nami, był cudownym, wspaniałym, radosnym czasem odpoczynku, pamiętając o tym, że jesteśmy w Twoich rękach. Amen. Amen.